Polakom niewątpliwie do 2021 roku żyło się lepiej. O tak mogę powiedzieć. I rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość do tego 2020, do pandemii miało szczęście, bo to gospodarki się rozwijały.
No tam od 2013 roku zaczęła się tak, to odbicie pokryzysowe.
Tak, i to całkiem ładnie to wyglądało. Wszystko rosło i było fajnie.
Gościem Wieczornego Ekspresu jest teraz Piotr Kuczyński, analityk z domu inwestycyjnego Xarion. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No, porozmawiamy o tym, co dzieje się już teraz w kampanii wyborczej i co będzie się w niej jeszcze działo, a to prekampania, festiwal obietnic, naprawdę bardzo daleko idące te obietnice. Prawo i Sprawiedliwość mówi kredyt 2%, Platforma przebija 0%. Prawo i Sprawiedliwość daje, no to już jakiś czas temu, rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli takie pieniądze na opiekę nad dziećmi. Platforma i Donald Tusk przebijają razy, no ponad 3 te propozycje, bo tam było 1000 zł na rok, tu jest 1500 aż na 3 lata. Obawia się pan tego, jak będą wyglądały kolejne miesiące? Obawia się pan o stan publicznej kasy, bo pan raczej nie jest z tych ekonomistów, którzy szczególnie głośno krzyczeli, na przykład kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło o wprowadzeniu 500+, że druga Grecja i tak dalej, co my z tym zrobimy?
Nie,
a
ale
tym razem to już idzie za daleko?
Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że właśnie kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało swój program 500+, to ja po pierwsze mówiłem, że nie jestem zwolennikiem tego programu, bo wolałbym te pieniądze. W sumie uzbierało się chyba ze 180 miliardów już.
No tam ponad 30 rocznie, na początku trochę mniej.
A potem 40.
Potem około 40.
A, no w sumie ze 180, a może 200. To wolałbym to przeznaczyć na ochronę zdrowia. Tyle tylko, że tak nie zdobywa się wyborców. No bo wyborcy
studnia aktują. Studnia bez dna, ta ochrona zdrowia.
Tak, gdyby ją zreformować i dać wtedy te pieniądze, to może byśmy nie musieli czekać na specjalistę pół roku, a na przykład 6 tygodni zamiast 6 miesięcy. Co wielu by doceniło, ale większość jest zdrowa. W związku z tym do większości przemawia 500+. Ja już wtedy, w 2015 roku, mówiłem, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało wszystkim, pokazało innym partiom, jak zdobywa się głosy wyborców.
No i teraz widzimy, że tak to właśnie jakiś wyścig na socjalizm, to tak by pan to mógł określić? Teraz to co się dzieje?
Czy to jest daleko,
to bardziej?
Daleko jeszcze do socjalizmu. Mhm. Wyścig na prezenty dla wyborców nie ulega żadnej wątpliwości. Ja zawsze, bo pan wspomniał chyba o Grecji, prawda? Ja nie mówiłem, że Grecja będzie za rok, czy za dwa, czy za trzy, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jeżeli coś się na świecie, nie w Polsce, na świecie nie wydarzy, jakiś super wielki kryzys, który zmieni poglądy, to my jesteśmy na drodze prowadzącej do sytuacji w Grecji, tylko nie za rok, nie za dwa, a za 10, za 20 lat.
Ale czy za 10, czy za 20? Przecież jak spojrzymy na dług publiczny krajów Unii Europejskiej, to Polska jest w relacji do PKB daleko, daleko w tyle.
Ma ten pan absolutnie rację. I tutaj jak ja słyszę opozycję, która mówi o tym potężnym zadłużeniu, rzeczywiście potężne 1,5 biliona złotych, no to nie jest mały grosz, prawda? Więc ono jest potężne, tylko w stosunku do PKB to jest 50%. 50,3% chyba w tym roku ma być 53% z małym groszem. I to liczone wszystko, żebyście państwo pamiętali.
Tak, także te wszystkie fundusze pozabudżetowe,
które nie są...
Opozycja słusznie zwraca uwagę akurat, że są...
One są nie pod kontrolą,
ale tutaj są liczone,
ale to jest wszystko.
Eurostatu...
Dokładnie, to jest sposób liczenia Eurostatu, żebyśmy mieli jasność. To, o czym pan mówi, średnia unijna to jest 85%, u nas 50%, więc mamy potężny zapas. Czyli inaczej mówiąc, od strony długu wydaje się, że nasze finanse są relatywnie zdrowe. Ale dlaczego relatywnie? Dlatego, że w 1975 roku, kiedy Grecja zaczynała swoją podróż, to oni mieli, wie pan, ile mieli do PKB? 25%. Połowę tego, co my. A po 25 latach było 100%. A potem był kryzys grecki. Dlatego ja mówię, że to trwa. Bo tam partie się ścigały. Właśnie na tej zasadzie. Któraś tam zaczęła i później nawzajem. Jedna i druga. I 20,
ale ważna jest też struktura
20 lat im zajęło.
Ważna też jest struktura tego długu. Gdzie te pieniądze pożyczamy? To
oczywiście.
Jest też nie bez znaczenia.
Gdzie?
Jeżeli chodzi o Grecję, no to widzieliśmy, kto tutaj wywierał presję, kto naciskał. Niemcy mogły wszystko...
Po prostu inwestorzy zagraniczni, prawda? Bo to oni mogą doprowadzić do kryzysu.
To jaka jest struktura tego naszego to, jest to bezpieczna czy nie?
To, sekundkę. To widzimy na przykład w Japonii, prawda?
Tam jest, wewnętrzne. W zasadzie
tam jest zadłużenie 260% PKB. 260% to w ogóle niewyobrażalne. Tyle, że 95% jest wewnętrzne. Mają Japończycy i oni się nie boją ataku spekulantów.
Wszystko w rodzinie.
Po prostu, tak. U nas chyba jest w tej chwili poniżej 40% dług, 30 kilka procent jest dług zagraniczny. Czy to jest mało, czy to jest dużo? To jest wystarczająco, co żeby spowodować jakąś małą panikę dla inwestorów zagranicznych. To jest wystarczająco, ale niewystarczająco, żeby doprowadzić do sytuacji greckiej, o tak bym powiedział. Jesteśmy gdzieś na początku greckiej drogi.
No i tak jak już wspomniałem, jesteśmy na początku kampanii wyborczej i to nie tylko kampanii, ale pewnie potem rządy też jednej czy drugiej strony, no do wyboru mamy dwie opcje tak naprawdę, jeżeli prognozujemy.
Niekoniecznie. Mamy dwie opcje, rzeczywiście albo Prawo i Sprawiedliwość przy budowkami, albo
Platforma z przodu,
albo tak. Opozycja, generalnie.
No, ale dominująca Platforma z czasem to pewnie...
Nie chcę ich obrażać, więc mówię opozycja, czyli i duża partia Platforma, czyli Koalicja Obywatelska, razem z innymi partiami. Więc teoretycznie tak, ale praktycznie ja to widzę coraz wyraźniej, pan na pewno też, panie redaktorze, jest możliwość rządu mniejszościowego ze wsparciem Konfederacji.
Oczywiście tak, to wydaje się. No, nie wiadomo, pół roku to jest jeszcze bardzo duży dystans, ale gdyby teraz szedły wybory, to byłoby to bardzo prawdopodobne.
No i ja przypuszczam, nie jestem zwolennikiem Konfederacji, żeby była jasna sprawa, ale przypuszczam, że będzie im rosło.
A jeżeli chodzi o Konfederację i jej powodzenie, przed chwilą Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji w tym studiu, siedział. Jak pan to tłumaczy? Bo ja mam wrażenie, że w dużej mierze i też z tego co wiem, to wewnętrzne badania Konfederacji nie tak dawno temu prowadzone, takie ilościowe, jakościowe, pokazywały, że tutaj odpływ nie wcale od wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, teraz popierają Konfederację, ale no, Polski 2050 w dużej mierze mniejszej Platformie. Czy to nie jest tak, że liberalni wyborcy, których trochę w Polsce przecież jest. To jest tak, pewnie jak w każdym kraju, paręnaście procent wyborców.
Otóż tak? To, chciałem to powiedzieć.
Na kogo nie mają dzisiaj głosować?
Kilkanaście procent wyborców ma to liberalne podejście.
No tak, typu czy spojrzymy na Niemcy, Wielką
Brytanię. Umownie balcerowiczowskiego, prawda? No umownie, oczywiście, bo to chodzi o...
Aż takiego skrajnego, to myślę, że więcej niż pięć pewnie nie.
No nie wiem, czy profesor Balcerowicz dalej jest takim skrajnym neoliberałem, tego nie wiem. Ale wiem, że jest rzeczywiście nie jest zwolennikiem dużego państwa, o tak powiem delikatnie.
Prawda.
I ci rzeczywiście mogą nie zwracać uwagi na to, co mówi pan Mentzen, prawda? Brak rozwodów na przykład, czy kompletny zakaz aborcji, no i różne tego typu rzeczy.
Nie, ale Mentzen o braku rozwodów? Zakazie rozwodu?
W wieczystym rozwodzie nie czytał pan? Że tylko że mógłby pan tak brać ślub i że mógł być...
No, ale nie była chyba jakaś propozycja konkretna, polityczna, postulat?
Jak polityk takie... mówi, to chyba jest polityczny.
Okej, ale wtedy jeszcze może nie był tym politykiem, tym Sławomirem Mentzenem, tylko tam...
Nie miał być ślub dla wszystkich, tylko można byłoby sobie wybrać taki ślub. Rozumie pan. No ale te poglądy światopoglądowe, no dla mnie są one kompletnie do odrzucenia i myślę, że wielu młodych ludzi w ogóle nie wie, że takie poglądy są.
Kiedy ostatnio mówiła Konfederacja o roszczeniach żydowskich na przykład.
No właśnie.
Teraz dawno o tym nie słyszeliśmy. No tak, ale to ma sens.
Ale jeżeli tego nie słyszą, no to głosują tak jak pan powiedział, na liberałów, prawda? Bo ci są z kolei bardzo zwolennikami przedsiębiorczości, małego państwa, małych, niskich podatków, ultra niskich podatków. Ja nie jestem zwolennikiem ultraniskich podatków, bo jestem zwolennikiem tego, żeby sfera publiczna się zajmowała tymi, którzy nie mają pieniędzy, bo ultraniskie podatki tego nie zapewnią. Ale ma pan rację, część, te kilkanaście procent może chcieć. Zresztą poparcie dla właśnie Konfederacji, no to jak z ostatnich badań wynika, to w wieku tych młodych mężczyzn do 30, któregoś tam...
30 parę procent. Pozycja numer jeden.
No właśnie.
Mężczyźni do 40 roku życia, do których się już nie zaliczą od jakiegoś czasu. To jeszcze...
Bojący się zagrożenia feminizmem, kobietami, wie pan, to ma znaczenie.
A w tej grupie to już nie wiem.
To ma znaczenie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na przykład poważne, bardzo poważne.
No jest taki ruch, jeżeli o to chodzi, to taki tak zwany red pill, prawda, który tam coraz szybciej.
Albo konserwatywny backlash, tak jak to ładnie nazywają, czyli takie odbicie.
No ale zdaje się, że tam zasięgi w mediach społecznościowych coraz większe są, jeżeli chodzi o takie poglądy. No, kończy się druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Być może jesteśmy u progu trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, ale jakbyśmy mogli podsumować tak no, na takim bardzo ogólnym poziomie oczywiście, bo to pewnie długie godziny można by było rozmawiać oceniając poszczególne obszary, ale na tym najogólniejszym poziomie rządy PiS-u, no, które ostatnio to walka z kryzysami tak naprawdę. To trudno mówić o...
Trafili rzeczywiście...
Druga kadencja była potwornie trudna. No, nie było trudniejszego czasu w III Rzeczypospolitej niż można pandemia i wojna.
Można powiedzieć czterech jeźdźców apokalipsy, prawda? No,
to tak prawda.
Sytuacja była trudna.
Ale tak jak spojrzy pan na te zmiany, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, czyli no już na początku przede wszystkim 500+, stawka godzinowa, płaca minimalna, która no może jakoś nie skokowo, ale bardziej dynamicznie rosła.
Płaca minimalna to i za poprzednich rządów.
No tak, też rosła za rządów Platformy dosyć szybko, ale mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach 1800 zł za stałą płacę minimalną, to teraz jest prawie dwukrotnie wyższa.
No ale
trochę to przyspieszyło.
Inflacja też przyspieszyła.
No to w każdym razie, jaki jest bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy Polakom żyje się lepiej?
Polakom niewątpliwie do 2021 roku żyło się lepiej. O tak mogę powiedzieć. I rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość do tego 2020, do pandemii miało szczęście, bo to gospodarki się rozwijały.
No tam od 2013 roku zaczęła się odbicie pokryzysowe.
Tak, i to całkiem ładnie to wyglądało. Wszystko rosło i było fajnie. Więc taka jest prawda. Wie pan, jeżeli wykluczymy sprawy związane z sądownictwem, z zależnością od polityków wielu organów w państwie, co ja uważam za szkodnictwo, uważam, to jest źle, że to Prawo i Sprawiedliwość to na pewno źle zrobiło, to od strony gospodarczej katastrofy na pewno nie było. No można powiedzieć, że...
Ale to nie jest komplement, katastrofy nie było.
No nie jest komplement. Nie jest komplement. Dlaczego? Dlatego, że można znaleźć mnóstwo powodów, dla których można było Prawo i Sprawiedliwość krytykować. Mnóstwo. I wiele, z których można byłoby ich chwalić. Prawda? Szczególnie z tej lewicowej strony. Taka jest prawda. Ale nie można wsiąść do wehikułu czasu, cofnąć się o 7 czy 8 lat, dać innej partii rządzenia i zobaczyć, co będzie, prawda? Tego się nie da zrobić. W związku z tym powiem tak, że nie ma tu powodu do tego, żeby powiedzieć, że doprowadzili do katastrofy, bo niektórzy mówią, katastrofa finansów publicznych. Nie, to nie jest prawda. Gospodarka rozwija się nieźle, ale proszę zobaczyć, co się dzieje w sektorze przedsiębiorstw. Proszę zobaczyć, jak ludzie, ci, którzy mają firmy, uciekają do Portugalii i Hiszpanii. No to nie jest pocieszające. No, coś się załamało. Jeżeli pan posłucha przedsiębiorców, tych drobnych, szczególnie tych drobnych, mniejszych, tych mniej zależnych od rządu, to oni są niezachwyceni tym, co się dzieje. Niezachwyceni niestabilnością prawa, niezachwyceni są tym, że...
A to kiedyś w Polsce było inaczej, jeżeli chodzi o produkcję prawa, o stabilność, o przejrzystość systemu podatkowego?
Nie wiem, czy było inaczej, czy nie.
Na pewno nie było genialnie.
Nie, system podatkowy u nas jest w ogóle do reformy. Od dawna, prawda? Od dawna. Ale Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat i tylko go skomplikowało. Przypomina pan Polski Ład, tak?
No,
lepiej nie przypominać.
To pamiętam rozmowy z politykami obozu rządzącego, nawet nie wiem, z kierownictwem Ministerstwa Finansów i konkretne pytania.
Więc zamiast wyprostować, zamiast to usprawnić, zamiast uprościć system podatkowy, to oni go jeszcze bardziej skomplikowali. To nie można powiedzieć, że to jest pozytyw. W związku z tym, jak mówię, no, katastrofy nie było, super rozwoju też nie było, a w tej chwili to, co jest zapowiadane, nie mówię o tym roku, bo ten rok to będzie słabiutki, wzrost gospodarczy będzie ledwo, ale
żeby mówi się... Żeby jakiś był w ogóle.
No żeby ja, no wie pan, czy to będzie minus pół, czy plus no tak, pół procent PKB, to, ale w przyszłym roku też zapowiada się 2-3%. No to 2-3% to dla Polski, która ma się szybko rozwijać, jak prezes Glapiński mówi, mamy dogonić Hiszpanię, potem Francję, to akurat ma rację, bo on mówi o parytecie siły nabywczej, co nie wszyscy rozumieją. W związku z tym, no to przy 2-3% wzroście nie dogonimy tak szybko, jak jemu się wydaje, ale przy 5-6 byśmy dogonili.
Ale jak spojrzy pan na propozycję no, opozycji tej wiodącej, czyli Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, no to chce być Prawem i Sprawiedliwością, tylko bardziej. Jak przypomnę te już przywołane przeze mnie...
Pan ciągle mówi tylko i wyłącznie o sprawach gospodarczych i finansowych, tak? No wie pan, no, myślę, mnie bardzo trudno...
Na tym się pan zna najlepiej.
Ja wiem, ale jestem również obywatelem.
Rozumiem, że praworządność też, tak?
No właśnie. Jestem również obywatelem, prawda?
I tutaj będzie duża zmiana, ale pewnie. Ale
no i trzeba brać pod uwagę to, że na przykład od wielu miesięcy, właściwie od roku, nie korzystamy z tych nieszczęsnych pieniędzy z funduszu odbudowy.
A kogo by pan za to winił?
No nie, no tutaj to mnie pan nie złapie. To zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość.
Ale przecież jakby Komisja Europejska chciała, to jutro by to przelewiło.
Nie, no oczywiście, gdyby komisja...
woli politycznej.
Wie pan, gdyby Komisja Europejska powiedziała, że u nas może być tak, jakby sobie chciał Netanyahu w Izraelu, to oczywiście, że tak. Tylko, że Komisja Europejska tak nie może powiedzieć.
Ale no przecież nawet historia teraz tego projektu rządowego, pisanego już we współpracy z Komisją Europejską.
Która jest,
różne wersje są.
Która ustawa jest niezgodna z konstytucją.
No, tak. No i ostatnio pani komisarz do spraw spójności, nazwiska, przepraszam, nie pamiętam, powiedziała, że od tego projektu zależy też, czy Polsce będą wypłacane kolejne środki z Funduszu Spójności, bo tam zaliczki już poszły.
I to jest jeszcze bardziej niebezpieczne.
No właśnie, ale naprawdę warunkowałby pan te dziesiątki miliardów euro tą ustawą, która co tak naprawdę zmienia? Dyscyplinowanie sędziów idzie do NSA, z Izby Odpowiedzialności Zawodowej są jakieś technikalia absolutne.
Oczywiście, ma pan, teoretycznie ma pan rację.
A praktycznie nie?
A praktycznie pan nie ma racji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się pan zapisał do jakiegoś klubu, a zapisał się pan do klubu pod tytułem Unia Europejska. W tym klubie są jakieś prawa, prawda? Jeżeli pan tych praw nie chce wypełniać, to dlaczego mają panu płacić te pieniądze? No, ja tego nie rozumiem.
To które konkretne prawo? Tak naprawdę.
No nie, to tutaj już by musiał pan zaprosić prawnika, no, ale, no, prawda? A ja nim nie jestem.
Mam problem, szczerze mówiąc, jak się przyglądam, trochę sobie poczytałem o tych systemach już jakiś czas temu, jeżeli chodzi o konstrukcję KRS-ów i ich odpowiedników i właśnie no, Niemcy, Hiszpania czy fakt, że minister sprawiedliwości powołuje sędziów.
Do tego nie jestem przygotowany, absolutnie nie będę z panem rozmawiał na ten temat, dlatego nie jestem prawnikiem.
No do tej gospodarki wróćmy w takim razie. Opozycja PiS tylko bardziej. Czy nie ma pan wrażenia, że no, po prostu Platforma Obywatelska doszła do wniosku, że o tych liberalnych ideałach jej
nie przypominam sobie, zapomnieć. Platforma Obywatelska mówiła o 14, 15, 17 emeryturze na przykład. Jakoś nie mówi, nie zapowiada. Nie zapowiada chyba rewaloryzacji 500+, a PiS już zdaje się zaczyna rozważać. Tak, czytałem.
Dzisiaj czytałem, że
no nie wiem. Jakoś,
warto o tym pomyśleć ewentualnie z jakimiś.
Nie, wie pan, prawda jest taka, czy nie zgodzę się z stwierdzeniem PiS tylko bardziej, ale zgodzę się z stwierdzeniem, że te partie będą się ścigały na tej drodze. To się zgadza.
A Platforma i jej no, liberalne korzenie, no bo to przecież KLD.
Pan Czarej, panie redaktorze. A potem też... Wszystko płynie, świat się zmienia.
Wielu polityków w ogóle Platformy to przecież chociaż
przypomina
też UPR-owska
przeszłość. Przypomina sobie pan pana Tuska sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy był zaciętym liberałem. No teraz...
Bo tego z ołtarzykiem.
No jest pan.
Czy pan
no
to... przypomina takie słynne zdjęcie z domowym ołtarzykiem, z papieżem,
jak to było z Piłsudskim, że wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość?
No tak.
No właśnie. No, ludzie się zmieniają, ludzie zmieniają poglądy.
Ale jeżeli chodzi o te liberalne dociążenie Platformy, to jest jakaś kampanijna maska trochę? I po wyborach może być inaczej?
Nie.
No bo przecież podniesienie wieku emerytalnego to też nie była obietnica wyborcza.
Panie rektorze, niech pan zauważy, cały świat, no przesadzam, cały nasz świat, nasza zachodnia cywilizacja.
Zachodnia cywilizacja.
Tak. Skręca w lewo. No bo skręca w lewo, ta pomoc państwa w Stanach Zjednoczonych, te potężne miliardy dolarów, które szły wprost do kieszeni obywateli. No przez to...
Ale w Stanach rządzi lewica, tak? To też...
No taka lewica, jeżeli chodzi o partię demokratyczną, to ona byłaby chyba na prawo na prawo w socjaldemokracji europejskiej, o tak myślę. No bo gdzie ona jest lewicą?
No, ale tak,
ona jest
na amerykańskie warunki.
Amerykańskie.
Na amerykańskie warunki.
No tak, na amerykańskie warunki tak, ale to jest żadna lewica, to jest czysta socjaldemokracja. W każdym razie w każdym państwie, no to ja pokazałem jako Stany, no, ta ostoja kapitalizmu.
No, zdaję sobie sprawę, że Chadecja w zachodniej Europie to lewica. Tak.
Tak, i tam też te pieniądze szły wprost.
Agenda jest zupełnie inna.
Państwo miało coraz większy wpływ. Im bardziej będziemy zadłużeni, a niektórzy wieszczą tragiczny kryzys zadłużenia, Nouriel Roubini, znany panu na pewno, mówi, że to czeka nas. Oczywiście on to za 10-20 lat, no, mając pewną nadzieję, że może nie doczeka. No ale rzeczywiście ten państwa i obywatele są coraz bardziej zadłużeni. To, że żeśmy powyrzucali nasze fabryki gdzieś tam do Chin, czy Wietnamu, czy Bangladeszu, spowodowało, że ci, którzy zostali robotnicy, pracownicy, którzy mieli utrzymanie w tych fabrykach naszych, no to musieli się wspomagać kredytem po to, żeby utrzymać swój poziom życia. W związku z tym zadłużali się coraz bardziej. Wszyscy są pozadłużani coraz bardziej i w związku z tym państwo tu wchodzi. A skoro państwo wchodzi, żeby pomagać, no to się to wszystko wahadło przechyla się w lewo. No wszędzie. U nas też.
Jeszcze zapytam o Unię Europejską na koniec, bo sądę taką, pytanie w sądzie zadaliśmy naszym widzom. Pytaliśmy o zmiany, które dokonują się w Unii Europejskiej. Czy one są pozytywne, czy negatywne? 59% z naszych widzów uważa, że idą w dobrym kierunku, tylko 41%, że idą w złym kierunku.
A czy wiedzą ci pytanie, w jakim kierunku idą zmiany? No i... Bo to wie pan, wszystko zależy
dzisiaj. Ogólnie mówimy o integracji coraz dalej idącej, o Zielonym Ładzie. O tym, że Unia Europejska jest tą awangardą, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami.
Integracja typu państwo federacyjne, to ja mówiłem od początku, jak Polska wchodziła do Unii, że to owszem, można rozważać za 50 lat. Muszą wszyscy do tego dojść.
To już zostało nam 30.
No to dobra, to na następne 40. No. Muszą wszyscy do tego dojrzeć. Nie ma możliwości w tej chwili państwa federacyjnego. Jest to kompletnie nierealne. Jeżeli chodzi o Zielony Ład, to niektóre pomysły są katastrofalne. No, ja sobie nie wyobrażam skończenia z samochodami spalinowymi za ile? Za 12 lat, tak?
35, tak.
No za 12 lat. No to jest nierealne.
Stare będą mogły jeździć.
To jest kompletnie. Ja wiem, chodzi o produkcję nowych. To jest według mnie na pewno to przesuną.
To tylko...
Fit for 55 też są zbyt ambitne.
Ale to Unia sobie zakłada jakąś pętlę na szyję, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Właśnie tego nie rozumiem.
Cały świat tego nie robi. Nie robi aż tak bardzo. No, gdzie tam przecież Chiny,
właśnie
gdzie nawet
tego
Stany
nie
Zjednoczone.
Mam wrażenie.
Przecież nie ma sensu, jeżeli uczestniczymy w jakimś wyścigu i sobie coraz większe ciężary do nóg przywiązujemy.
Mam wrażenie, że ideologia nad merytoryką zaczęła panować, że tak powiem. Tak mi się wydaje. Tak. Tak, no kierunek jest właściwy. Tempo jest za szybkie. Ludzie tego po prostu nie wytrzymają według mnie, jeżeli rzeczywiście to tempo będzie podtrzymywane.
To ta gdzieś to porównanie, że Unia Europejska sobie pętlę na szyję nakłada, to jest zbyt daleko idące, czy powoli to się dzieje?
Wie pan, zależy gdzie spojrzeć, bo jeżeli spojrzy pan na Niemcy czy na Francję, to po spowolnieniu jakimś tam oni sobie dadzą radę. Ale my musimy nadganiać. Musimy nadganiać i ciągle na przykład ta nasza energetyka jest na tym węglu. Zanim my wybudujemy te atomówki, to upłynie za 20 lat.
To jest 35 jak samochody właśnie.
No,
to w ogóle jest taki nie fair wobec, mam wrażenie, krajów rozwijających się, że te, które się rozwinęły i już nakopciły na zanieczyściły świat jak tylko mogły, to teraz mówią, ale nie, wy to tak nie możecie, wy to już
nie
teraz
pan, możemy się jeszcze cofnąć. Te kraje jeszcze do tego miały kolonie, z których ciągnęły aż... Prawda?
A myśmy... To jest to jakaś taka podwójna niesprawiedliwość?
No jest podwójna niesprawiedliwość, ale co pan chce, żeby była sprawiedliwość na tym świecie?
No nie, aż takich oczekiwań.
Sprawiedliwość to... Aż jeżeli pan jest z tych wierzących, to w niebie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Piotr Kuczyński, analityk z Domu Inwestycyjnego Xtelion, był moim i Państwa gościem. Był gościem programu Wieczorny Ekspres. Ten program codziennie od poniedziałku do piątku na YouTubie Super Ekspresu. Ja będę miał przyjemność spotykać się z Państwem we wtorkowe popołudnia o godzinie 18. Nazywam się Jacek Prusinowski. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie. Miłego wieczoru.